Mamy do czynienia z manipulatorami wybitnymi, także ja przepraszam, że tak wpadłem i tutaj bardzo, ja się boję tych wszystkich rankingów, tych obopów, cebosów i tak dalej, tych opinia, tak, to jest, często są ośrodki bałamucenia opinii publicznej, no i, a tutaj powiedziałbym, uwidzim, skazał Slepuj. Przepraszam, jeżeli mogę, tak? Bo ja słucham i jeżeli możemy od razu ewentualnie podyskutować, to tak bym powiedział.
Oczywiście z takimi wiadomościami, referencjami przybył nasz gość. Było to o tyle dla nas zaskakujące, że jest to przecież poseł, który reprezentuje opcję narodową, opcję patriotyczną, a więc niezbyt dobrze widzianą przez wiele osób w obecnym składzie Sejmu. Tym niemniej ważne było to, że przyjechał on z bardzo interesującymi koncepcjami, rozważaniami, które przede wszystkim przedstawił na głównym obiedzie. Była to kwestia, co Polska właściwie w tej chwili powinna zrobić, w jaką stronę się kierować. Czym są dotychczasowe zabiegi kierujące Polskę w stronę Unii Europejskiej, stało się jasne po przeglądzie kroków prawnych, różnego rodzaju statystyk i polityki, jeżeli chodzi o gospodarkę polską, polegającą na wyprzedaży większości wartościowych elementów polskiego przemysłu, na sytuacji w stosunku do kwestii sprzedaży ziemi obcokrajowcom. Ta polityka prowadzi po prostu do wyprzedaży Polski i osłabienia jej pozycji w jakichkolwiek poważnych negocjacjach. Alternatywa, jaką przedstawiona, była podchwycenie myśli, którą prezes Moskal przedstawił w Senacie z końcem kwietnia. Mianowicie, skoro przez tyle lat siłą, która Polsce pomagała i w wielu sytuacjach wzięła Polskę pod swój obronny parasol, jak jest choćby w przypadku NATO, czyli Paktu Północnoatlantyckiego, są Stany Zjednoczone. Tymczasem od chwili, kiedy Polska weszła do NATO, obserwujemy bardzo dziwną tendencję. Propozycje amerykańskiego biznesu, amerykańskich firm są traktowane jako drugo- i trzeciorzędne. Preferowane są siły ekonomii środkowej, centralnie europejskiej, które politycznie nie są dla nas najżyczliwsze. A zatem poseł Giertych postawił jak gdyby tezę, czy Kongres Polonii Amerykańskiej mógłby bardzo zasadniczo pomóc w nawiązaniu pełniejszych kontaktów ze światem amerykańskiej polityki i biznesu, aby pomyśleć o takich związkach ekonomicznych i politycznych na przyszłość, które Polsce dawałyby lepszą sytuację i lepszy samodzielny start niż wejście do Unii Europejskiej, która właśnie tą suwerenność i zwłaszcza ekonomiczną siłę definitywnie osłabi. Wystąpienie to miało oczywiście kontrowersyjne przyjęcie. Są w naszym środowisku osoby, które nie widzą nic złego w tym, aby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. U nas istnieje demokracja, poglądy mogą być różne. Ważne jest, aby przedstawić pewne racje, aby uzasadnić, dlaczego w prawo albo w lewo. Ważne jest, że mieliśmy kogoś, kto reprezentuje pewne kręgi, pewne środowiska, zwłaszcza szybko rosnącą w siłę partię Ligi Rodzin Polskich, która w wyborach samorządowych, które się zbliżają, może odegrać istotną rolę i wszystko na to wskazuje, że zwiększy swoje szeregi i siłę oddziaływania. Myślę, że ten akcent był w pewnym sensie dominujący, bo nadawał pewną wiarę, że stosunki z Polską, które paradoksalnie właśnie tak się układa, stanowiły cel i sens działania Kongresu Polonii Amerykańskiej, który powstał akurat w maju 1944 roku, aby ratować sprawę Polski, aby pomóc za oceanu przy pomocy układów i sił politycznych. Zresztą takiego dzieła podjął się Kazimierz Lenart, obecny kierownik biura Kongresu w Waszyngtonie, który jest mężem Majry Lenart, pewnie bardziej Państwu w Polsce znanej, bo to ona właśnie w latach 80. i 90. walczyła o ogromną ekonomiczną pomoc dla Polski. Większość akcji charytatywnych, idącej w dziesiątki, a potem w setki milionów dolarów, to była w dużej mierze jej zasługa, ponieważ te dary, sprzęt dla szpitali, pożywki dla dzieci.
No i rozłączył.
Negocjowane z amerykańskimi firmami i kongres, dysponując szczupłymi środkami, był w stanie uzyskać od swoich partnerów sumy 10- i więcejkrotne, a więc wielki potencjał finansowy, który został wcielony, przełożony na konkretną pomoc materialną, tak bardzo Polsce potrzebną. Otóż po całym tym okresie kilkudziesięciu lat nieustannej pomocy, akcji, która świadczyła, jak głęboko w sercu Polska leży i tkwi dla dziesiątków, setek i tysięcy działaczy w Ameryce, nie czuliśmy wcale próby jakiejkolwiek odpowiedzi, a nawet partnerskiego dialogu. Ja mówię, ten paradoks, że przez lat tak wiele nie mieliśmy wizyt ani wysłanników ze strony władz Rzeczypospolitej, był dla wielu działaczy smutny i bardzo przykry. Ten impas, miejmy nadzieję, że został przełamany i w tej chwili rzecz polega na tym, aby nie zawieść oczekiwań, jakie światłe i patriotyczne siły w Polsce mają pod adresem kongresu i jego działaczy. Akcja z pewnością niedługo się rozpocznie. Zresztą już mamy dość interesujące i ciekawe sygnały, że pod Detroit w sierpniu ma nastąpić spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, Polonii i prezydenta polskiego. A zatem jakiś kolejny krok nawiązywania więzi ze środowiskami Polonii poprzez ocean na szczeblu prezydenckim.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze. Jeżeli możemy już, czy możemy już finalizować wypowiedź?
Jeżeli takie są wymogi czasu,
tak, oczywiście. Czas nas goni.
Dziękuję najserdeczniej.
Tak, dziękuję za to wszystko, co Polonia robi dla jednoczenia wszystkich Polaków. A politykom, również Ligi Polskich Rodzin, życzę jednoczenia wszystkich Polaków. Wszystkim politykom, którzy nazywają się prawicowi, żeby nie grali nigdy na siebie, ale żeby służyli wszystkim Polakom i ojczyźnie, Polsce, jednoczyć Polaków i Polskę. Nie grać na siebie, bo to jest, to stanie się to samo z AWS-em czy z innymi grupami. Dlatego ja jestem tak bardzo sceptyczny, gdy patrzę, jak politycy, rankingi, to patrzę jeszcze, mamy jedną taką zasadę, po owocach ich poznacie. Jak jednoczą ludzi, jak jednoczą Polaków, jak służą całej Polsce, a nie partii, bo partia to często grupy interesów.
Tu podzielamy troskę i cel rektora i mam nadzieję, że osoby, które deklarowały swoje intencje, przedstawiały je w sposób szczery i uczciwy.
Tak, też tak wierzę w to i mówię to, żeby zachęcić jeszcze innych, żeby tak było rzeczywiście, bo no, są różne odczucia ludzi i różne niezrealizowane, powiedziałbym, potrzeby Polski. W tej chwili jest, Polska jest na bardzo trudnym zakręcie. Bardzo trudnym, bo trzeba tu niezwykłego wysiłku, pokornej służby i bardzo rozumnej służby.
Tak też to rozumiemy i
dziękujemy za szansę. Dziękujemy za wam za to, panie redaktorze, robicie to i dziękujemy. Polonia jest bardzo Polsce potrzebna. Polska i Polonia, Polacy w Polsce i Polacy za granicą, to ja to nazywam dwa płuca jednego narodu, albo dwie komory jednego serca.
Bardzo piękna metafora.
Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Do miłego.
Pozdrawiam bardzo gorąco, serdecznie.
Z panem Bogiem.
Dziękuję. Bogiem. Dziękujemy serdecznie, proszę państwa. To były aktualności. Wiadomości, proszę państwa. Godzina następna liturgiczna. Uwaga, kandydaci na studia wyższe i ich rodzice. Nie jest obojętne, jaką wyższą uczelnię wybierzecie. Jest to także wybór moralny. Każda bowiem ze szkół poprzez swoje programy nauczania oddziaływuje na sferę poznawczą, jak i wartościującą, oraz motywacyjną młodych ludzi, czyni to w sposób mniej lub bardziej wypowiedziany. Tak zwana otwartość różnych uczelni sankcjonuje życie polegające na wchlebianiu bieżącym gustom. Uczy bezkrytycznej otwartości na teraźniejszość. Sentymentalne morale w stylu szanuj każdy przejaw myśli, bądź tolerancyjny, to tylko targowisko pomysłów, które najczęściej negują trwałe podstawy życia, prawo naturalne i prawo Boże. Drodzy rodzice, czego będą uczone wasze dzieci za wasze pieniądze? Tak zwanej tolerancji wobec lekceważenia życia ludzkiego, wobec aborcji, eutanazji, niszczenia wielorakiego dziedzictwa ojczyzny? Zastanówcie się razem z waszymi dziećmi nad ich drogą zawodową, która przecież stanowi drogę życiową. Dla tych, którzy pragną studiować humanistykę, wiedzę społeczną, proponujemy naszą uczelnię. Proponujemy wiedzę, na którą w nadchodzących czasach będzie szczególne zapotrzebowanie. Prosimy pytać o te sprawy, o naszą uczelnię i telefonować od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15. Numer telefonu 0-56-610-7208. Powtarzam, 0-56-610-7208. Od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 15. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Ulica Świętego Józefa 23/35, 87-100, Płotny. Zapraszam za zrozumienie i współpracę.
Proszę Państwa, polecamy też bardzo gorąco młodzieży, bardzo gorąco Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Studiów nad Rodziną. Proszę Państwa, rekrutacja na studia wyższe w Instytucie Studiów nad Rodziną właśnie w tej chwili się już dokonuje. Numer telefonu do Warszawy 022-751-3899, 751-3899. Więcej informacji będziemy podawali dzisiaj również, a minęła już godzina 14:12.
Zapraszam na wiadomości. W kraju Ministerstwo Skarbu chce sprzedać większościowy pakiet akcji zakładów energetycznych z tzw. grupy G8, a nie jak do tej pory planowało pakiet 25% akcji, poinformował dzisiaj dziennikarzy minister skarbu Wiesław Kaczmarek. Kaczmarek pakiet większościowy chce sprzedać w obce ręce. Na liście Kaczmarka znajdują się niemieckie konsorcja. W skład grupy G8 wchodzi 8 zakładów energetycznych z Polski Północnej. Tworzą ją zakłady z Gdańska, Torunia, Słupska, Płocka, Elbląga, Olsztyna, Kalisza i Koszalina, zajmujące się dystrybucją energii. W zakładach G8 pracuje ponad 8 tysięcy osób. Około 100 związkowców z odlewni Żeliwa w Kutnie pikietowało dzisiaj siedzibę katowickiego Centro Zapu, właściciela spółki. Domagali się m.in. wycofania wniosku o upadłość odlewni i zachowania miejsc pracy. Zarząd Centro Zapu twierdzi, że upadłość to jedyna droga do zachowania części miejsc pracy w zadłużonej i przynoszącej straty odlewni. Tymczasem związkowcy uważają, że szansą dla zakładu jest jego samodzielność i niezależność od Centro Zapu. Związkowcy przyjechali do Katowic dwoma autokarami. Chcemy inwestora, a nie likwidatora. Więcej samodzielności dla odlewni w Kutnie. Kutno umiera, napisali na transparentach. Krzyczeli także złodzieje. Gwizdami przywitali dyrektora Naczelnego Centro Zapu Ireneusza Króla, który zaprosił na rozmowę delegację związkowców. Dwie osoby dołączyły dzisiaj do protestu głodowego w Nysie, w siedzibie należącej do DU spółki Nysa Motor. Strajk głodowy prowadzi teraz 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobieta. Na razie jest nas 5. Kolejna pracownica firmy zgłosiła akces do protestu i rozpocznie głodówkę jutro, powiedział Krzysztof Dorożeński z Komitetu Strajkowego Nysa Motor. Protestujący mają nadzieję, że swoją akcją zwrócą uwagę na dramatyczną sytuację zakładu. W fabryce od ponad 3 tygodni trwa strajk okupacyjny. Od niedzieli pracownicy upadającej spółki rozpoczęli głodówkę. Protestujący domagają się m.in. wypłaty zaległych wynagrodzeń i zwrotu pieniędzy z kasy zapomogowo-pożyczkowej. W kwietniu zarząd firmy złożył w Opolskim Sądzie Gospodarczym wniosek o upadłość spółki. Jeżeli dojdzie do ogłoszenia upadłości, pracę straci około 900 osób. Na razie akcje protestacyjne nie przynoszą żadnych rezultatów. W Krzemieńcu na Ukrainie, w odnowionym zabytkowym dworku, w którym przez pewien czas mieszkał Juliusz Słowacki, powstanie muzeum poświęcone poecie. Poinformował dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusz Olbromski. Do września zostanie tam przeniesiona wystawa poświęcona Juliuszowi Słowackiemu. Ekspozycja przygotowana przez Warszawskie Muzeum Literatury składa się m.in. z wiernych kopii mebli, obrazów i innych przedmiotów wchodzących kiedyś w skład wyposażenia dworku. Na wystawie zaprezentowano ponadto poszczególne etapy twórczości o poety. Całość zostanie przekazana stronie ukraińskiej w formie stałego depozytu. Z zagranicy. Problem obwodu kaliningradzkiego, wciśniętej między Polskę a Litwę rosyjskiej enklawy, uda się uregulować, uważa szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Moskwie Richard Wright. Współpraca między Unią Europejską a Rosją doprowadzi do udanej integracji obwodu kaliningradzkiego jako części Rosji z nowym środowiskiem gospodarczym i politycznym powstałym w wyniku rozszerzenia Unii Europejskiej, powiedział Wright. Dzisiaj na dwa dni przed moskiewskim szczytem Rosja-Unia Europejska. Nie sprecyzował jednak, na czym taka integracja miałaby polegać. Izraelska armia, która dzisiaj rano po raz kolejny wkroczyła do Betlejem, zatrzymała tu przywódcę lokalnego oddziału brygad męczenników Al-Aqsy. Brygady powiązane z organizacją Yasera Arafata Al-Fatah odpowiadają za wiele antyizraelskich zamachów. Agencja France Press informuje, że zatrzymany dzisiaj w Betlejem 28-letni Ahmed Mograbi znajduje się w pierwszej dziesiątce najbardziej poszukiwanych przez Izrael bojowników palestyńskich. Mograbi miał ukrywać się w obozie uchodźców palestyńskich w Deheirze pod Betlejem. Wraz z nim aresztowano co najmniej 20 palestyńskich działaczy. Były to wiadomości Radia Maryja.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy z liturgii godzin, modlitwa popołudniowa. Telefony z naszego studia dla tych, którzy chcieliby włączyć się w modlitwie, 655-23-55, Polska Północna i Polska Południowa, 655-23-56. Za chwilę podamy strony. Korzystamy z tomu trzeciego albo wydania skróconego. W wydaniu skróconym psalmodia z poniedziałku czwartego tygodnia na stronie 1080, a w tomie trzecim hymn w tej przedwieczornej godzinie z czwartego tygodnia strona 550, psalmodia strona 930, czytanie, werset i modlitwa z poniedziałku czwartego tygodnia strona 933. Boże, weź ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę.
Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi.
Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje Królestwo budować w sercach człowieczych.
Bądź pochwalony Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Niech Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen.
Umocnij moje kroki
Twoim słowem, Panie.
Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych.
Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, bo pragnę Twoich przykazań.
Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.
Umocnij moje kroki Twoim słowem. Niech żadna niegodziwość nie panuje we mnie.
Wyzwól mnie z ludzkiego ucisku, a będę strzeg Twoich postanowień.
Okaż Twemu słudze światłość swego oblicza i naucz mnie Twoich ustaw.
Strumienie łez płyną z moich oczu, bo nie zachowano Twego prawa.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Umocnij moje kroki Twoim słowem, Panie.
Jeden jest prawodawca i sędzia.
Ty nie sądź bliźniego.
Bóg powstaje w Bożym zgromadzeniu. Sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich.
Jak długo będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym. Oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Wyrwijcie go z rąk występnych.
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją. Błąkają się w ciemnościach. Cała ziemia w posadach się chwieje.
Rzekłem, jesteście bogami, jesteście wszyscy synami Najwyższego.
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, poupadacie wszyscy jak książęta.
Powstań Boże i dokonaj sądu nad ziemią, bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Jeden jest prawodawca i sędzia, Ty nie sądź bliźniego.
Wołałem do Pana,
a On mnie wysłuchał.
Wołałem do Pana w swoim utrapieniu,
a On mnie wysłuchał.
Uwolnij moje życie, Panie, od warg kłamliwych i podstępnego języka.
Co Bóg Tobie uczyni i czym Ci odpłaci? Podstępny języku.
Ostre strzały mocarza i żar węgli płonących.
Biada mi, że przebywam wśród Twoich wrogów, że mieszkam pod namiotami barbarzyńców.
Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą pokoju.
Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wołałem do Pana, a On mnie wysłuchał.
Dzieci, wołajcie do Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością oddałam przedwiecznemu wybawienie wasze i rozradował mnie święty miłosierdziem, jakie okaże wam prędko przedwieczny wasz Zbawca.
Na swoje miłosierdzie, Panie.
Na swoją miłość, która trwa od wieków.
Boże, na Twoje wezwanie stajemy przed Tobą w godzinie, o której apostołowie przychodzili do świątyni. Spraw, aby modlitwa, jaką szczerym sercem zanosimy w imię Jezusa, przyniosła zbawienie wszystkim wzywającym Twego imienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto się z nami modlił?
Modliła się Krystyna, zobornik wielkopolskich, z parafii Świętego Krzyża. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Dwadzieścia 4 minuty po godzinie 14:00.
najbliższą niedzielę, czwarta pielgrzymka podwórkowych pogrzebańcowych dzieci na Jasną Górę, 2 czerwca. Wspólnie spotykamy się. Przypomnę też o tym, co w naszym programie o 9.45 powitanie uczestników, o 9.55 koncert serduszek. Będą w tym roku z nami serduszka ze Szczecina. O 10.15 czas świadectw, o 10.35 będzie z nami Magia Buczek, powie do nas słowo. O 10.45 nasze wspólne przygotowanie do Eucharystii. O 11.00 Eucharystia, o 12.30 koncert serduszek, to taka druga część. O 12.50 modlitwa różańcowa i o 13.00 rozesłanie uczestników pielgrzymki, czyli gdzieś będziemy się około tej godziny rozstawać. A chciałbym jeszcze przypomnieć może kilka miejsc, w których dokonywane są cały czas zapisy dzieci na pielgrzymkę. Na przykład Warszawa, tam jest w Warszawie biuro Radia Maria przy parafii świętego Andrzeja Boboli. Zapisy u pani Heleny, telefon 849-1703 i u pani Zofii 848-1316. Powtórzę te telefony 849-1703. To pani Helena i Zofia 848-1316. Tarnów, dwa miejsca, Kościół Miłosierdzia Bożego u księdza Marka oraz kancelarii parafialnej i Tarnowie, parafia świętej rodziny, telefon 622-30-79 albo 622-12-14. Organizowany jest również wyjazd w Szczecinku przez Fundację Nasza Przyszłość. Tam dzieci mogą zgłaszać się w sekretariacie fundacji lub to jest od godziny 8 do prawie 17 lub pod telefonem 373-11-60. Przecinek Fundacja Nasza Przyszłość, ulica Klasztorna 16. Słupca, parafia błogosławionego księdza Michała Kozala. Zapisy u księdza proboszcza pod telefonem 275-13-62 lub 0602-684-366. Powtórzę, u księdza proboszcza w Słupcy 275-13-62 albo 0602-684-366. I jeszcze jedna informacja, to dla Gorlic. W Gorlicach, w kancelariach parafialnych parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, świętego Andrzeja Boboli i świętej Jadwigi Królowej.
Uwaga, uwaga! Wszystkie felietony emitowane na antenie Radia Maryja można nabyć, zamawiając je w Fundacji Nasza Przyszłość pod adresem ulica Klasztorna 16, 78400 Szczecinek. Ulica Klasztorna 16, 78400 Szczecinek lub telefonicznie 094-373-1160. 094-373-1160.
Jest 14.30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu.
Siostra Dolores, Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Wezwany do miłosierdzia. Zygmunt Gorazdowski i jego dzieło. Mieszkańcy w domu ubogich otoczeni byli troskliwą opieką duchowną. Mieli możliwość uczestniczenia w zakładowej kaplicy we mszy świętej, korzystania z sakramentów. Organizowane też były dla nich z udziałem kapłana nabożeństwa, zwłaszcza majowe, czerwcowe. i październikowe. Starsi i nieuleczalnie chorzy, rekrutujący się zwykle z biedoty przemyskiej, stanowili dość niejednolitą grupę. Bywało bowiem i tak, że magistrat przydzielał do zakładu również ludzi psychicznie chorych. Z tej też przyczyny siostry pracujące w przytułku w pełni doznawały ogromnego trudu i udręki związanej z pobytem w nim tego typu chorych z bardzo nieraz zaawansowaną chorobą i niebezpiecznymi dla otoczenia jej objawami. Jak taką zróżnicowaną wspólnotę starców, kalek i psychicznie chorych uczynić prawdziwą rodziną, wprowadzić w nią ducha tolerancyjnej miłości? Tego mogło dokonywać z dnia na dzień, wciąż od nowa, tylko serce prawdziwie oddane ubogim. Udział sióstr w błogosławieństwie ubogich miał więc różnorakie wymiary. Był on faktycznie bogactwem idącym po linii charyzmatu ojca założyciela, którego przykład pociągał, umacniał, krzepił. To uspokajało. Każde bowiem wyjście do ubogich wiązało się z trudem, czasem z heroicznym po prostu wysiłkiem, nierzadko z brakiem wdzięczności, niedostatkiem, upokorzeniem. Kiedy jednak w pewnym momencie istnienia domu, przytułku i pracy do Lwowa poczęły dochodzić coraz częściej wieści o tym, że aktualna siostra przełożona w Przemyślu rozbudowała znacznie budynki gospodarcze, zakupiła pole, konie, także dom ubogich począł się nieco przekształcać w folwark, sam ksiądz Gorazdowski zainterweniował. Jego przyjazd do zakładu i zastosowane sankcje przypomniały ewangeliczną scenę wyrzucania przekupniów ze świątyni. To była wspaniała, choć bardzo mocna ojcowska lekcja udzielona duchowym córkom, by otrzymanego charyzmatu strzegły za wszelką cenę. Natychmiastowe zlikwidowanie majątku przy domu przytułku w Przemyślu oraz odwołanie siostry Franciszki z przełożeństwa i jej powrót do Lwowa na zawsze zapisały w sercach jezefickich córek prawdę, że tylko wielka wierność temu celowi, dla którego zgromadzenie sióstr miłosierdzia świętego Józefa zostało wezwane, jest jedyną gwarancją jego trwania i rozwoju. Zajmowanie się gospodarstwem i każda inna praca oddalająca od ubogich czy odciągająca wprost od służby im jest zaprzeczeniem fundamentu i zagubieniem największego skarbu józefickiego serca. Na szczęście święty Józef, ubogi cieśla z Nazaretu, niezawodnie czuwał nad tą niełatwą ramą wierności, nad umiejętnym wyczuciem ducha ubóstwa Nazaretu. Dom przytułku i pracy pozostający pod wezwaniem opieki świętego Józefa miał zaiste wspaniałego patrona. To nie przypadek zrządził, że właśnie w roku powstania tego dzieła, 1889, papież Leon XIII wydał encyklikę Quamquam Pluries, najobszerniejszy i najbogatszy dokument, jaki kiedykolwiek papieże ogłosili ku czci opiekuna Kościoła. Kiedy więc ojciec Gorazdowski pragnął po józeficku zaszczepić swoim córkom ideę służby ubogim, wówczas życiem pisał, a pamięcią i sercem odwoływał się do wspomnianej encykliki. Jej treść w ustach człowieka, którego Lwów nazywał księdzem dziadów, brzmiała autentycznie i działała siłą przekonywującego słowa. Jakżeż więc często ksiądz Gorazdowski mówił swoim córkom, powtarzając za papieżem Leonem XIII, Józef zadowolony był z tego, co miał na własność, choć było tego niewiele. A trudności, które z konieczności łączą się z życiem skromnym, znosił spokojnie i wielkodusznie, za przykładem swego syna, który choć był panem wszechświata, przyjął postać sługi i dobrowolnie znosił nędzę i niedostatek. Postacie biedaczyny z Asyżu i świętej Elżbiety pomagały Józefitce zrozumieć ten trudny, ale jakże prosty język miłości, która przyszła na ziemię, by służyć i życie swoje dać za wszystko. Za życia księdza Zygmunta Gorazdowskiego siostry świętego Józefa podjęły pracę w jeszcze jednym zakładzie dla nieuleczalnie chorych, tym razem w Tarnowie. to dzieło dobroczynne dotrwało aż do obecnych czasów. Jego budową i zorganizowaniem zajął się ksiądz prałat Franciszek Walczyński, który zanim przystąpił do realizacji swego zamysłu, zwiedził prowadzony przez siostry Józefickie zakład dla nieuleczalnych we Lwowie. Stąd też dom we Lwowie stał się wzorem dla tarnowskiego zakładu dla nieuleczalnych, który został wybudowany na terenie majątku księcia Sanguszki. Obecnie ulica Starodąbrowska 33. Mocą umowy o pracę w domu nieuleczalnych w Tarnowie, podpisanej w dniu 29 kwietnia 1908 roku, zgromadzenie tychże sióstr Józefitek obowiązuje się dawać 5 sióstr do pielęgnowania nieuleczalnie chorych i prowadzić całą gospodarkę w domu nieuleczalnych. Siostra Cecylia, pracująca w zakładzie dla nieuleczalnie chorych w Tarnowie, od pierwszej chwili jego istnienia wspomina: pracy było dużo, starców i chorych było blisko 50, a między nimi kilka osób w bardzo ciężkim stanie, wymagających całkowitej obsługi, osoby niewidome z ciężkim kalectwem. Chociaż ksiądz Walczyński bardzo troszczył się o byt materialny i finansowe zaplecze dla zakładu, to jednak z czasem siostry dla utrzymania domu nieuleczalnych musiały jeszcze podjąć kwestię. Ktokolwiek przyjmuje dziecko, wszyscy uznają ważność fizycznego wychowania, ale niektórzy ograniczają je do starania o życie i zdrowie dziecka. Pielęgnowanie ciała jest rzeczą bardzo ważną, bo ciało jest związką, która łączy duszę ze światem widomym. Jeżeli wstrzymamy rozwój ciała lub takowy podkopiemy, nie będziemy też mogli kształcić duszy. Jak zaś wielkie znaczenie ma ciało wobec Boga, uczy nas wiara chrześcijańska, która zowie ciało chrześcijanina cząstką ciała Chrystusowego i świątynią Ducha Świętego. I nie tylko zapewnia nas o zmartwychwstaniu ciała, ale uczy, że druga osoba boska ciało ludzkie przyjęła i zatrzymała na wieki. Gdy godność ciała ludzkiego jest tak wielką, pojmujemy łatwo, jak ciężkiego przestępstwa dopuszcza się ten, kto je niszczy lub hańbi, i jak wielkie obowiązki wkłada na nas piąte przykazanie: nie zabijaj. Z tych to powodów piętnuje wiara nasza zabójstwo siebie samego lub bliźniego znamieniem zbrodni wołającej o pomstę do nieba. Zygmunt Gorazdowski. Siostry wyjątkowo znalazły trochę czasu, by choć przez parę chwil porozmawiać o codziennych sprawach. Siostra przełożona pragnęła swojej młodej podwładnej w niejednym pomóc wyjaśnić. Ojciec Gorazdowski bowiem i matka Salomea, zapracowani wciąż ponad miarę, nie byli w stanie zbyt często tu przychodzić. Zamiast własnych słów pouczeń postanowiła przełożona odwołać się do przemyśleń i sformułowań ojca założyciela. Po paru ogólnych, życzliwych uwagach zaczęła czytać powoli. Wychowawca powinien zaspokajać wszystkie istotne potrzeby dziecka, o ile może, ale nie powinien nigdy pobłażać urojonym potrzebom i zachciankom, owszem, będzie takie wykorzeniał. Zniesie spokojnie krzyk rozpuszczonego niemowlęcia, nie zwracając nań uwagi, jeżeli taki pochodzi nie z rzeczywistej potrzeby, ale z nudów lub urażonej samowoli. Gdy dziecię zobaczy, że jego złośliwy krzyk nie robi żadnego wrażenia, przestanie krzyczeć i poprawi się z czasem. O proszę, tak to między innymi pisze nasz ojciec założyciel w swoich zasadach i przepisach dobrego wychowania. Jest w tych słowach wielka prawda. Niech więc siostra droga nie biegnie na każdy krzyk niemowlęcia, bo nie tylko, że nie podoła obowiązkom przy całej pięćdziesiątce maluchów, ale i po rozpuszcza niektórych krzykaczy solidnie. Uśmiechnęła się życzliwie przełożona, patrząc na drzwi prowadzące do dziecięcej sali. Na to młodziutka siostra odpowiedziała ze stroskaną miną: jeszcze nie mogę zapanować nad uczuciem litości. Ciągle mi po ludzku mówiąc, żal jest bardzo tej gromady dzieci, które znalazły się w zakładzie, cudem boskim unikając często śmierci z rąk własnej matki. Nieraz w nowicjacie już myślałam o tym, jak wielkim dobrodziejstwem jest założony przez ojca założyciela zakład dla niemowląt pod wezwaniem Dzieciątka Jezus. Tak jakby w nim rzeczywiście samo Boże Dzieciątko się znajdowało. Przyznam się, siostrze, że i mnie nieraz takie myśli nachodzą. Jakoś inaczej śpiewa się kolędę dzisiaj w Betlejem, czy inne, gdy pełni się obowiązki w zakładzie dla niemowląt. Maria Panna Dzieciątko piastuje i Józef Święty ono pielęgnuje. Tu zawsze trwa Boże Narodzenie. Na moment zapanowała pełna zadumy cisza, przerwał ją głos przełożonej. Oj, my sobie tu spokojnie rozmawiamy, a tymczasem za parę minut powinna już siostra być u dzieci. A tej matce małego Antosia, niech siostra często na swój sposób stara się wpoić to, o czym tutaj ojciec nasz tak pięknie pisze, że Pan Bóg wlał w serce matki miłość ku dziecięciu, nie tylko dlatego, aby z tym większą troskliwością pielęgnowała swoje dzieci, ale by się pod wpływem tej miłości macierzyńskiej wzbudziło w dziecinie uczucie miłości, które ma się kiedyś zwrócić ku Bogu i ku wszystkiemu, co piękne i szlachetne. W ciepłej atmosferze miłości macierzyńskiej niejako wylęka się uczucie miłości w sercu dziecięcia, dlatego matka nie może być smutną, gniewliwą w obecności dziecka, lecz powinna wesoło nań spoglądać, bo to ciało dziecięce potrzebuje w pierwszych latach większego ciepła z zewnątrz, tak, potrzebuje dużo większej zewnętrznej pobudki do miłości niż w późniejszych latach. Na to powinni uważać wszyscy, którzy dziecię otaczają. Siostra Dolores, Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa. Wezwany do miłosierdzia. Zygmunt Gorazdowski i jego dzieło. Czytał Marek Prałat.
Drodzy słuchacze Radia Maryja, w dniu dzisiejszym zapraszamy wszystkich na godzinę 16:30 do słuchania magazynu misyjnego, a w nim świadectwo życia misjonarza, ojca Jerzego Augustika, który od 12 lat przebywa w południowo-wschodniej części kontynentu afrykańskiego.
Afryka uczy człowieka pokory. Ja przynajmniej to przyznaję, że uczy się właśnie może bardziej prawdziwszego spojrzenia na Pana Boga.
Ponadto garść informacji o Tanzanii, omówienie zaangażowania polskich zakonników w dziele misyjnym oraz wiadomości misyjne. To wszystko dzisiaj o 16:30. Zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Od kilku audycji trwamy w klimacie muzyki okresu baroku. Tak będzie i dziś. Przedstawię Państwu innego twórcę tego okresu, Jerzego Fryderyka Händla, który żył w latach 1685-1759. Ważne miejsce w twórczości Händla zajmują jego dzieła instrumentalne, a zwłaszcza koncerti grossi, pisane głównie na smyczki. Tu też należą słynne koncerty organowe. Wśród utworów orkiestrowych najbardziej znane są muzyka na wodzie i muzyka sztucznych ogni. A dzieło jego życia to oratorium Mesjasz. Dziś jednak wysłuchamy muzyki na wodzie Jerzego Fryderyka Händla.
Thank you.